Zobacz, teraz na rynku jest bardzo dużo takich reklam w social mediach, zrób sobie kurs programistyczny, zarabiaj w IT. To jest po prostu bujda na resorach.
Ty widzisz reklamy, a ja widzę tych potencjalnych kandydatów, którzy przychodzą na rozmowy po takim kursie.
Z wypiekami, czerwonymi uszami i myślą, że będą zarabiać 15 tysięcy złotych miesięcznie.
Do obszaru IT, w ogóle do branży IT jest bardzo wysoki próg wejścia. Dlaczego? Ale najważniejsze dla polskich pracowników dzisiaj, to zdziwię cię, to nie są pieniądze, nie są...
Jasne, pieniądze w ogóle nie są
potrzebne.
Motywują
do pierwszej wypłaty, prawda? Znaczy, motywują do pierwszej wypłaty.
Ale zaskocznie.
Tak, wiesz co, ja zrobiłam taką ankietę swego czasu i w tej ankiecie wzięło udział 600 pracowników w takiej dużej polskiej firmie i tam wyszło, że dla pracowników najważniejsza jest...
Wchodzimy dzisiaj w podcaście WSB NL-u po godzinach w bardzo, bardzo ciekawy obszar. Dzisiaj Marta Barcicka jest moim gościem i będziemy rozmawiać właśnie o tym, jak pozyskiwać pracownika, przy okazji jak wykorzystać do tego sztuczną inteligencję i jak zarządzać emocjami i dobrymi relacjami w firmach. Witaj Marta.
Cześć.
Jak to jest być specjalistką od wielu lat z branży HR, zwłaszcza teraz, kiedy jest to na topie i można naprawdę się realizować zawodowo?
To jest niesamowite wyzwanie, niesamowita przygoda i cieszę się, że zadałeś mi takie pytanie na początek.
Cieszę się, że się cieszysz.
Bardzo, ponieważ muszę przyznać, że jestem w tej branży od ponad 16 lat. Ja innej branży, wstyd się przyznać, nie znam. I ja pamiętam w 2008 roku, jak był kryzys, ja zaczynałam, byłam taką świeżą rekruterką.
Zielona Wyspa wtedy.
Nie, to był właśnie kryzys, zaczynał się w Polsce i tak, znaczy on się zaczął w Stanach Zjednoczonych, ale my nie wiedzieliśmy, czy on nas dotknie, czy nie. I tak polskie firmy zaczynały się wstrzymywać z projektami, wstrzymywały szkolenia, wstrzymywały działania marketingowe. Mhm. I ja pamiętam takie sytuacje, jak dzwonił do mnie na przykład, uwaga, programista Java i pytał z takim przestrachem w głosie, pani Marto,
będzie praca?
Czy ma pani jakiś projekt? A ja wtedy mówiłam, przykro mi, nie mam. I to był w mojej karierze zawodowej jedyny taki moment, kiedy faktycznie programiści Java wysyłali sami CV, kiedy dzwonili do mnie na biurko, na telefon stacjonarny. Tak. Natomiast od tamtej pory jednak tendencja zawsze była inna. To zawsze my szukaliśmy rąk do pracy, to my tworzyliśmy zespoły headhunterskie, które docierały do tych pasywnych kandydatów, którzy no po prostu nie szukali pracy w IT głównie. I, no i przez ten czas muszę przyznać, że rekrutacja stała się sprzedażą. My sprzedajemy oferty pracy, opakowujemy je odpowiednio i to my dzisiaj walczymy o tych kandydatów, o tych najlepszych kandydatów na rynku, chociaż ostatnio muszę przyznać, że w 2023 roku faktycznie trend jest taki, że troszeczkę ten rynek się zweryfikował, dużo firm też dokonało zwolnień. Mhm. I faktycznie to nie jest taka sytuacja, że ci fachowcy zostają bez pracy. Oni po prostu znajdują pracę, ale nie mają już takiego komfortu, że na przykład dostają po kilkanaście ofert pracy od headhunterów na LinkedInie. No i faktycznie jest taka sytuacja, prawdopodobnie ona się zmieni, bo już słyszymy, że w 2024, czyli w tym, który nadchodzi, faktycznie ta sytuacja będzie się poprawiać i tutaj... Był jakiś moment takiego zawahania, ten rynek się zaczął po prostu weryfikować, aczkolwiek uważam, że ten trend też był potrzebny, ponieważ już kończąc odpowiedź na to pytanie.
Słuchaj, Marta, ja mam dzisiaj tak dużo czasu, że miło się ciebie słucha.
To bardzo się nie pogawędzimy.
W temacie HR-u. W ogóle wiesz, tak mam wrażenie, że rozmawiasz tylko z najlepszymi.
No, gratuluję.
Chciałem się troszkę dowartościować. W ogóle wiesz, nasz temat dzisiaj dokładnie dotyczy tego, o czym powiedziałaś, czyli AI, sztuczna inteligencja wykorzystywana przez HR. No i jak za pomocą sztucznej inteligencji zrekrutować dobrego pracownika, albo lepiej, jak zrekrutować dobry zespół. A w ogóle ja chciałem powiedzieć, trochę się powymądrzać, wiesz.
Bardzo proszę.
Jestem, co powiesz, że jesteśmy na granicy rynku pracownika, a rynku pracodawcy, który był kiedyś i strasznie pracownicy utyskiwali, jacy to pracodawcy są strasznie okropni, no ale teraz nie ukrywajmy, że pracownicy wyczyniają naprawdę w takich dużych firmach, korporacjach i nie tylko, różne dziwne rzeczy.
Tak, możemy porozmawiać o benefitach. Nie, to nie jest prawda, ale to chodzi o to, żeby utrzymać...
Nieprawda, że pracownicy...
Prawda, to znaczy, prawda, nieprawda. Powiem może trochę przewrotnie. W 2022 Polski Instytut Ekonomiczny podał, że w Polsce brakuje 150 tysięcy fachowców w obszarze IT. Czyli w ile w Nowym Sączu mieszka osób?
Przepraszam, 83 tysiące.
83 tysiące. To wyobraźmy sobie, że cały Nowy
Sącz. Prawie dwa
nowe Sącze jutro znikają z
mapy.
Wszyscy. Jak jeden. I pracodawcy mają dużą lukę kompetencyjną, nie ma rąk do pracy. Czyli jest więcej projektów, a nie ma kto tych projektów po prostu wykonać.
A Ukraina?
Przerabiałam wątek. Jeszcze przed wojną jakiś czas byłam w Kijowie, gdzie faktycznie sprawdzałam, robiłam taki research, bo ponoć legendy głosiły, że tam jest takie dobre źródło na to, żeby pozyskiwać ten potencjał i te kompetencje techniczne na rynek polski. Niestety już wtedy przed wojną w Ukrainie sytuacja wyglądała tak, że ci, którzy faktycznie mieli wyjechać, wyjechali i oni już byli w Polsce. Większość jednak została w Ukrainie i pracowała na projektach zagranicznych, na przykład dla Unii Europejskiej i dla Stanów Zjednoczonych, gdzie zarabiali w dolarach lub w euro, co bardziej im się opłacało.
Oczywiście.
Dzisiaj tu już w ogóle mamy inflację, więc my nie jesteśmy jako Polska takim miejscem, konkurencyjnym miejscem, jeśli chodzi o pozyskiwanie kandydatów z innych krajów.
Marta, ja cię, jak ty fajnie opowiadasz w ogóle, są niesłychanie ciekawe rzeczy.
Ale jeszcze dokończę wątek Ukrainy. Pozwól, bo to jest bardzo ciekawe. I wtedy, co się okazało, podatkowo na przykład, my nie w ogóle również przegrywaliśmy tutaj w ten wyścig, ponieważ bardziej korzystniejsze podatki były w Ukrainie. Więc my już wtedy nie mieliśmy skąd tych rąk pozyskiwać. Wybuchła wojna, więc też pewna grupa z pewnych krajów została wykluczona w procesach rekrutacyjnych, zwłaszcza w firmach polskich, w związku właśnie z konfliktem, z sytuacją polityczną na świecie. No i to spowodowało również, że my dalej zostaliśmy bez tego potencjału. No w 2023 roku troszeczkę ta sytuacja się wyklarowała, ale ten wątek, o którym też powiedziałeś, którego poruszyłeś odnośnie tego, że polscy pracodawcy stają na rzęsach, żeby faktycznie tych pracowników utrzymać.
Ja
prawda.
Dosyć też mam sporo znajomych, którzy prowadzą firmy i rzeczywiście, jak słyszę historię, to nie o to chodzi, żeby nie zmieniać pracy. Mhm. Ale jak słyszę historię, że pracownik przychodzi, robi sobie badania lekarskie, całe BHP, dostaje sprzęt, a potem znika bez słowa. Pojawia się na przykład za kilka dni albo za miesiąc, bo przypomniał sobie, że dwa dni przepracował i na przykład chciałby wynagrodzenie za ten czas. Tu tylko chodzi o to, że troszeczkę ten rynek pracownika spowodował, że
tak.
Zrobiło się bez zasad. Pracodawcy trochę nie bardzo, no bo jak znika pracownik, nie można się do niego dodzwonić. Nie wiadomo, czy coś się wydarzyło, jakieś zdarzenie losowe, ale jak trzeci, czwarty pracownik robi to samo, to znaczy oni mają wybór i do tego stopnia, że nie chce im się informować nawet pracodawcy. Przepraszam bardzo, już nie chcę u was pracować. Wiem, że byłem tylko jeden dzień. Takie historie po prostu mają miejsce. Nie generalizuję, żeby kogoś nie obrazić, bo to nie o to chodzi.
Historia z mojego podwórka. Mam kolegę, który... Ja mieszkam w małej wsi pod Warszawą, o pięknej nazwie Izabela. I w tej Izabeli mamy...
To tu niedaleko, prawda? Za Nowym
Sączem. Bardzo niedaleko. Nowy Sącz koło Izabeli.
Tak, słyszałem nawet takie określenie, wiesz?
Tak, w każdym razie mamy tam kolegę, który prowadzi swoją firmę i zajmuje się pielęgnacją ogrodów. I on nam narzeka non-stop na to, że właśnie ma taki problem, że potrzebuje pracowników, bo pracy i zleceń ma bardzo dużo, natomiast...
Nie ma kto.
To już nawet pomijając osoby z Polski, z Ukrainy, ale właśnie ten standard tego właśnie, że ludzie czują się już tak pewni na rynku pracy, że jeżeli nie tu, to jeszcze mamy inne miejsca, że faktycznie potrafią nie wysłać SMS-a i nie poinformować. Aczkolwiek w IT, w takich dużych firmach, z którymi ja mam, w których mam doświadczenie w pracy, to muszę przyznać, że aż takie niestety patologiczne sytuacje się nie zdarzały. Ja nie miałam takiej sytuacji, że faktycznie ktoś po jednym dniu nie przychodził, może kilka wyjątków było, aczkolwiek w IT zazwyczaj jest tak, w takich dużych już firmach, że też ci ludzie dbają troszeczkę o swój wizerunek,
trzeba
o swoją markę.
Trzeba głaskać tego specjalistę od IT, tak?
Trzeba głaskać.
Codziennie.
Wiesz, ja bym tutaj coś inne, o czymś innym powiedziała. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że postawmy się teraz na miejscu takiego programisty Java. Taki programista Java z 3-letnim doświadczeniem już jest uznawany dzisiaj za seniora. Jak ja zaczynałam, senior to był przynajmniej z 8-letnim doświadczeniem. Dzisiaj mówi się już o seniorze 3-4 lata, więc to jest jedna rzecz. Po drugie, dostaje codziennie taka osoba po kilkanaście ofert, jak nie dzisiaj, to w tygodniu, na LinkedInie, czyli...
Ale myślisz, że w skali dnia?
Zdarza się w skali dnia, że to może być kilka ofert, może być w tygodniu kilkanaście, w miesiącu
ale to
również.
Wytłumacz mi, czemu ja podcasty prowadzę?
Możemy porozmawiać o reskillingu i przebranżowieniu, okay. Bo wiesz, no, mój dziadek pracował całe życie na kolei, moja matka raz zmieniła pracę, ja tej pracy zmieniłam kilka razy, a moja córka prawdopodobnie będzie zmieniała nie tyle firmy, co branżę właśnie, prawda? Ona będzie dzisiaj może być youtuberem, bo już jest, później może być grafikiem 3D, a za chwilę może być programistką. I ten trend właśnie na rynku powoduje, że ludzie, my gonimy, ale nie doganiamy cały czas ten pęd technologiczny, z którym mamy do czynienia. I właśnie sztuczna inteligencja to jest takie narzędzie, które jeszcze przyspieszyła mimo wszystko. I my już stoimy u progu takiego, jak nie w sieni, takiego przewrotu kopernikańskiego. Ja tu teraz przytoczę taki film. Pamiętam, jak byłam dzieckiem, miałam 9 lat dokładnie, to był 92 rok. I miałam wujka, który
ale
pracował...
Ja też byłem wtedy dzieckiem.
Jesteś 8 czy rocznik?
Nie, 8-0.
Myślałam, że 8-3 ten najlepszy. W każdym razie mieszkałam
nie.
wtedy... Tak.
To ci tak powiedział.
W każdym razie mieszkałam wtedy przy granicy polsko-niemieckiej. Miałam wujka, który pracował jako celnik i on miał dostęp do takich najlepszych, najnowszych filmów na VHS-ie i on nam przywiózł
co to znaczy najnowszych, najlepszych filmów?
Wtedy najnowsze, najlepsze, czyli na przykład Terminator 2.
Rambo, Terminator, okej.
Okay. Na przykład. Amerykański Wojownik, Akademia Policyjna, to były takie Dirty Dancing.
Klasztor Shaolin, na przykład. Nie, to chyba wcześniej.
Ja już nie pamiętam natomiast.
A ja pamiętam. Natomiast no, faktycznie... Dlatego, że to 8.3, a 8.0 to troszkę więcej pamiętam.
Cóż. W każdym razie ja pamiętam, z jakim ja lękiem zostałam po tym filmie. Ja zostałam z tym lękiem przez 30 kolejnych lat i sobie zawsze myślałam, że jak przyjdzie taka sytuacja, że ten Skynet ma zawładnąć światem i maszyny mają nami rządzić, to ja bym bardzo chciała i poprosiła ten los, żeby faktycznie to się wydarzyło moim praprawnukom i żeby to już nie dotyczyło mnie, moich dzieci i wnuków, żebym ja w ogóle nie miała z tym do czynienia.
A oto jestem w oku cyklonu.
A oto jestem w oku cyklonu i to się dzieje. I jak oglądają nas pracodawcy, którzy być może już znają to narzędzie i być może ten lęk już nie jest taki wysoki, albo w ogóle już tego lęku nie mają, to dobrze wiedzieć i pomyśleć o tej perspektywie tych pracowników, którzy jednak z takim lękiem zostają. Oni się obawiają, że faktycznie dużo się mówi o tym, że wiele stanowisk pracy zostanie zautomatyzowanych. Mówimy o logistyce, mówimy o transporcie, mówimy o pracy biurowej, o obsłudze klienta, pracach asystenckich na przykład, prawda? Mówimy też o programistach również.
Czy programistycznie to tak naprawdę zamiast na przykład 5 godzin programowania kodu potrzebujesz mniej więcej 15-20 sekund?
Tak.
I potem jeszcze jakieś pół godziny, żeby kod skorygować i właściwie praca jest wykonana. Pytanie no tylko, jak w HR-ze czy ty już wykorzystujesz AI? To głupie pytanie, bo na pewno tak.
Nie, to nie jest głupie pytanie, to jest bardzo fajne.
Powiedz, Krzysztof, jakie mądre pytanie.
Krzysztof, jakie mądre zadałeś pytanie, proszę państwa. Krzysztof zadał bardzo mądre pytanie.
Przepraszam, niechcący, naprawdę, to się więcej nie powtórzy.
Natomiast faktycznie do świata HR-u, a zwłaszcza do rekrutacji, sztuczna inteligencja również wchodzi. Ja już pamiętam jakiś czas temu, bank PKO BP zakupił boty, chatboty, które sprawdzały, weryfikowały w pierwszym etapie procesu rekrutacyjnego te najważniejsze informacje od kandydatów. czyli na przykład dostępność, oczekiwania finansowe, kiedy ta osoba może zacząć, albo dodatkowo jakieś bardzo proste pytania typu tak, nie. Dzisiaj my możemy już weryfikować, powstają systemy, powstają narzędzia, które będą weryfikować i dopasowywać nasz profil, czyli ofertę, którą my mamy, do profili, które są w LinkedInie, albo też profili, które mamy w ATS-ach. ATS-y to są takie bazy danych, w których firmy mają wszystkie CV i trakują sobie na przykład historię kontaktu. I sztuczna inteligencja będzie mogła na przykład nie tyle wyszukać po tagach, bo to już jest przeszłość, dawno i nieprawda, ale będzie z kontekstu CV mogła wyciągnąć, czy faktycznie ten kandydat jest odpowiednim kandydatem na to stanowisko. Więc jaka to jest wygoda? Oszczędność czasu, energii, pieniędzy w kontekście pracy rekruterów, researcherów. Researcherzy to są te osoby, które przez 8 godzin dziennie do tej pory, brzydko powiem, ale przewalały profile na LinkedInie i wyszukiwały tych kandydatów, te profile, tych potencjalnych kandydatów, którzy jakby byli zbliżeni do tego naszego profilu i zachęcali ich do zaaplikowania na daną.
A co chcesz teraz powiedzieć, że teraz researcher już nie wygląda tak, tylko...
Coraz częściej może tak wyglądać.
Ale z drugiej strony pomyśl sobie, że my tak się boimy, że stracimy pracę. Wiadomo, że sztuczna inteligencja tworzy, przepraszam, no milion udogodnień i kolejny milion problemów. Związane z, powiedzmy, ze sferą prawną, komunikacyjną. Oczywiście. Tak naprawdę ktoś tą sztuczną inteligencją musi zarządzać. Czy jest prawdą, zabrzmiało poważnie,
proszę,
że sztuczna inteligencja po prostu przesunie akcenty, jeżeli chodzi o rynek pracy?
Oczywiście.
Czy uważasz, że po prostu rzeczywiście zabierze nam pracę, a potem wyzwoli się, będzie nami rządzić i będziemy niewolnikami?
Ja już wyszłam z tego lęku Terminatora.
Ja miałem taki lęk na początku, jak wiesz, ale...
Naturalne to jest. Tak.
Wiesz, jak sobie ja to wytłumaczyłem? Krzysztof, zwróciłem się do siebie. Czego się boisz, skoro sztuczna inteligencja jest już w translatorach, w Google Translate, to jest sztuczna inteligencja także, w jakiejś innej formie. Każde inne narzędzie, którego używaliśmy wcześniej, może mniej sztucznie inteligentne, ale jednak to była taka forma. I mam wrażenie, że to się pojawiło, jak pojawił się ChatGPT, wow, wszyscy nagle odkryli, że ChatGPT może mnie zwyzywać i poniżej, sprawdzałem w trybie deweloperskim. Bardzo przyjemne, ale wkurzył mnie.
Tak?
Więc w gruncie rzeczy to już było i to jest kolejny etap rozwoju. Ciężko to trochę tak, jak znajomi przychodzą i mówią, o, jakie masz duże dzieci, tak? Bo oni ich nie widzieli jakiś czas. Tak. Ty te dzieci widzisz codziennie. Tak. I one dla ciebie wyglądają praktycznie tak samo. Chyba, że porównasz ze zdjęciami z przeszłości. Mam poczucie, że z tą sztuczną inteligencją jest tak, że ona rozwija się bardzo szybko, rośnie tak szybko jak nasze dzieci, ale my tego nie zauważaliśmy, więc bam, wchodzi ChatGPT, robi się wokół tego wielka historia i my wtedy zaczynamy mieć lęki, wow, ChatGPT, sztuczna inteligencja, stracimy pracę. To chyba nie jest prawda.
Ja uważam, jestem zwolenniczką takiego poglądu, że jednak przyroda nie lubi pustki. I no, jeśli faktycznie jakieś zawody, bo to jest naturalna kolej rzeczy. No, czy my mamy dzisiaj panie, które naprawiają pończochy? Kiedyś to był zawód, który był standardowym zawodem.
Wiesz, że a dzisiaj jest punkt, że pan w Nowym Sączu naprawia parasole.
I dobrze, ale to nie jest ta skala, tak? Jest jedne, pojedynczy są rzemieślnicy, którzy faktycznie wykonają takie zawody.
Ale zawsze jak przechodzę koło takiego punktu, to się martwię, czy ten ktoś ma zlecenia, naprawdę.
No więc właśnie. I natura, no przyroda nie lubi pustki, powtórzę to. I to jest naturalna kolej rzeczy, że jedne zawody będą wymierać, będą pojawiać się nowe. Oczywiście będzie się nam żyło łatwiej, ale też będzie dużo wyzwań, ponieważ no, wyobraźmy sobie, już dzisiaj się mówi, że są dwa takie aspekty. Po pierwsze, jakiś czas temu, kilkanaście lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu, to my pilnowaliśmy maszyn, na przykład, żeby czy one wykonują dobrze swoją pracę.
A teraz jest odwrotnie.
Teraz maszyny zaczynają pilnować nas, czy to człowiek się nie myli. Korzystając na przykład z Midjourney czy z czatu GPT, ja też zauważam, że on ma dużo wad, ma dużo jeszcze rzeczy.
Błędów ale też, jasne. Błędów, i to mnie cieszy. Uczy. Wtedy przestałem się bać, jak prawda? Zobaczyłem, że on się po prostu myli. Więc w gruncie rzeczy chyba rozmawialiśmy, zanim nasz fantastyczny operator Paweł włączył kamery, rozmawialiśmy o tym, że tego czat GPT chyba nie zastąpi. Ja tak w ogóle ciepły jestem. Wiesz, kontaktu, jakiejś takiej emocjonalności, tego, co jest niezastąpione i tego żaden czat GPT,
wyobraź sobie teraz
żadna
sytuację.
Sztuczna inteligencja nie zastąpi.
Wyobraź sobie sytuację, mimo tego, że w IT faktycznie dzisiaj pracujemy zdalnie, to są zazwyczaj zespoły rozproszone, ale wyobraź sobie dzisiaj sytuację, że mamy zespół, rozmawiamy, zjechali się wszyscy do biura, omawiamy jakiś projekt. I zobacz, na tym jednym spotkaniu, ile będzie podjętych decyzji przez ludzi, ile będzie interakcji, ile będzie inicjatyw, ile będzie takich sytuacji, w których ktoś będzie wyrazić swoją opinię, ale też tę opinię będzie bronił. Ile będzie konfliktów, z których albo będą pejoratywne efekty, albo wręcz przeciwnie, będzie synergia i pojawią się nowe rozwiązania. Czy dzisiaj sztuczna inteligencja potrafi krytycznie myśleć? Czy dzisiaj sztuczna inteligencja potrafi pracować zespołowo? Czy dzisiaj sztuczna inteligencja ma taką inteligencję emocjonalną? No nie ma. Ja jeszcze do niedawna mówię, ona... Czy ma kreatywność, tak?
Emocjonalną na pewno nie. Mhm. Czy potrafi kreatywnie... trudno mówić o kreatywności jeszcze w tym przypadku, ale zasób danych, do których ma dostęp sztuczna inteligencja, jest tak ogromny, że z perspektywy człowieka to działanie sztucznej inteligencji jednak wygląda, jakby było bardzo kreatywne.
Bardzo kreatywne, ale tu też zaczynamy wchodzić troszeczkę w ten drugi wymiar, o którym ja wspomniałam, że są dwa. To pierwsze właśnie te relacje, ta kreatywność, to, że maszyny zaczynają pilnować nas ludzi, ale z drugiej strony to jest bardzo dobre narzędzie, uwaga, w rękach cyberprzestępców, ponieważ... sztuczna inteligencja jest głównie wykorzystywana właśnie przez cyberprzestępców, którzy potrafią się podszyć już pod nasze dzieci, zadzwonić z takiego samego numeru telefonu, podszyć się swój wizerunek.
Niestety.
Druga rzecz. Prawdopodobnie mówi się, że wojny będą się toczyły o wodę, ale też będą się toczyły o to, że sztuczna inteligencja może atakować inny system oparty na sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja też będzie jej łatwiej znaleźć luki w zabezpieczeniach systemów, więc to też jest bardzo duże wyzwanie. Już dzisiaj, ja ostatnio byłam na jednej z konferencji i tam usłyszałam, uwaga, że są firmy, które za $6 może zrobić sobie phishing, czyli zadzwonić, skontaktować się z punktu obsługi klienta i za $6 można taką akcję przeprowadzić. Sztuczna inteligencja
mówiłaś
dzisiaj...
o banku i do mnie kiedyś dzwonił bot jednego z banków. I wypytywało rzeczy, o które nie chciałbym, żeby nawet pracownik banku mnie wypytywał. I okazało się, że rzeczywiście była to próba wyłudzenia danych, dostępu do konta. No, rzeczywiście ja mam takie poczucie, że dużo miejsc pracy ubędzie, a w to miejsce pojawią się po prostu z trochę innego obszaru. Ale też a propos tego, co mówiliśmy na samym początku, o programistach Java i tak dalej. Zobacz, teraz na rynku jest bardzo dużo takich reklam w social mediach, zrób sobie kurs programistyczny, zarabiaj w IT. I powiem szczerze, mogę nawet, jak pozwolisz do kamery, że ogarnia mnie pusty śmiech, jak widzę takie reklamy, bo to jest po prostu bujda na resorach.
Ty widzisz reklamy, a ja widzę tych potencjalnych kandydatów, którzy przychodzą na rozmowy po takim kursie.
Z wypiekami, czerwonymi uszami i myślą, że będą zarabiać 15 tysięcy złotych miesięcznie.
Oni już przeszli gdzieś byli w kilku miejscach zazwyczaj, zanim trafili do mnie, przynajmniej miałam takie doświadczenie. I oni niestety skarżą się i żalą, że już na przykład od pół roku, od roku nie mogą znaleźć pracy właśnie w obszarze IT. Dlaczego? Obszar IT... Do obszaru IT, w ogóle do branży IT jest bardzo wysoki próg wejścia. Dlaczego? Pracodawcy potrzebują fachowców, którzy wejdą i będą już pracować na projektach. Te projekty są obarczone bardzo dużymi budżetami, bardzo określonymi stricte deadline'ami, które trzeba...
Tu musi być wiedza, tu nie ma czasu na naukę, na praktykę, robienie kawy i tak dalej.
Tak, rynek się trochę zweryfikował, więc też jest trudniej takim osobom wejść. Natomiast ja nie będę tutaj jakby, muszę tę łyżkę dziegciu tutaj troszeczkę o tym powiedzieć, ponieważ patrząc, co dzieje się na rynku i to, co słusznie zauważyłeś, trochę jest tak, że bardzo dużo firm wyrosło jak grzyby po deszczu I to jest trochę pomysł na biznes, pomysł na zarobienie łatwych pieniędzy, ponieważ no nie da się w miesiąc urodzić dziecka, czyli nauczyć na przykład w 6-miesięcznym kursie kogoś, kto dzisiaj jest, dajmy na to, fryzjerem albo lekarzem weterynarii, a jutro ma zostać architektem rozwiązań IT. To jest, znaczy, to jest po niemożliwe, prostu absolutnie niemożliwe, ale ludzie razie zaczynają w to wierzyć,
niestety. Ale powiedzmy to otwarcie, to są próby oszustwa, tak naprawdę w jakimś sensie, może za mocne słowo, ale roztaczania wizji, która nie istnieje, bo trochę tak jak z lekarzem. Okej, możesz przeczytać wszystkie medyczne książki, ale bez doświadczenia praktycznego nie zrobisz nic. W programistycznych rzeczach jest identycznie, doświadczenie jest bezcenne. Czasem nawet ten programista, rozwiązując jakiś ogromny problem w większym systemie programistycznym, nie do końca będzie wiedział, skąd on to wie. To jest taka masa doświadczeń, wiedzy, prób i błędów, że nie jesteśmy w stanie w pół roku ani w rok zbudować niczego. Możemy oczywiście przejść kurs i sobie gdzieś tam coś dłubać na początku, jeśli trafimy do firmy, która będzie miała czas, która będzie miała czas, albo inaczej, te deadline'y nie będą aż tak ciasne, a ponieważ jest problem z rękami do pracy, że będą otwarci na to, żeby mnie czegoś nauczyć, wykształcić i oczywiście zrobię wszystko, żebym szybko nie uciekł, bo tak, jak na LinkedIn będę dostawał kilkanaście ofert dziennie, to się zastanowię.
Dokładnie tak. I tutaj jest kolejny wątek, który bardzo jakby dobrze, że go poruszyłeś, no bo no
dziękuję.
Proszę. Bo zobacz, trochę jest tak, że no jeżeli my faktycznie mamy tych naszych takich potencjalnych kandydatów, którzy chcą wejść do branży IT. No to jest trochę tak, jak ja bym porównała, że ja dzisiaj, 40-letnia kobieta, w tym roku skończyłam moją traumę.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, ale...
Już jest z górki. Żartuję. Życie dopiero się zaczyna po 40, lepiej. Naprawdę, więc słuchaj, razie, to, co było przed, to jakieś, wiesz, to było preludium.
No właśnie. I jakby wracając do wątku, że zobacz, ja sobie tak myślę, że to jest mniej więcej taka zmiana dla tych osób, które się decydują na przebranżowienie, że to tak jak ja bym jutro miała zagrać na Stadionie Narodowym na pozycji Roberta Lewandowskiego. To jest mniej więcej ten sam przeskok.
Żeby się nie okazało, że dałabyś radę.
Oceniam swoje tutaj umiejętności.
Znaczy może nie w dzisiejszych butach, ale wiesz, ale próbować warto.
Tak, natomiast to jest mniej więcej, ale wiesz,
że jasne, to jest przepaść, tak naprawdę.
I ludzie często nie mierzą sił na swoje, jakby nie mierzą, trzeba mierzyć siły na zamiary, tak? Bo są faktycznie w IT takie profile, które niekoniecznie są bardzo techniczne i wymagające. Na przykład tester manualny to jest osoba, która klika po aplikacjach, sprawdza, czy dana aplikacja, która nowa powstanie, posiada jakieś błędy, czy na przykład można się zalogować, tak bardzo upraszczając, prawda? Ma scenariusze testowe i zgodnie z tym scenariuszem blackboxowo po prostu testuje daną aplikację.
Fajna praca.
Bardzo. Na przykład testerem gier komputerowych ponoć jest fajnie być do pierwszych 3 miesięcy. Później już trochę nudy. Natomiast jeżeli to są osoby, które...
Jak się przeszło wszystkie poziomy, tak?
Na przykład. Ale jak wiesz, jak chce się naprawdę wejść na poważnie w tę branżę i dajmy na to, weszlibyśmy z pułapu tego testera manualnego, gdzie próg wejścia jest znacznie niższy, można łatwo w tej branży wyjść. Ba, nauczyć się później i podglądywać swoich kolegów, którzy mają doświadczenie i na pewno dalej kontynuować swoją naukę i rozwój w tym temacie, to ta ścieżka kariery może później przejść z takiego testera manualnego do młodszego specjalisty czy do młodszego programisty i powolutku tym To jest jakiś pomysł.
Podpowiadasz, jak to zrobić, tak?
Tak. Druga rzecz jeszcze jest taka tutaj, co też warto zaznaczyć, że firmy, dlaczego nie inwestują w reskilling? Ja ostatnio widziałam takie fajne badania. Firma Future Colors, która notabene zajmuje się przebranżowieniem, czyli reskillingiem, zauważyła, że 90% pracodawców na rynku w branży IT zgłasza problem z rękami do pracy, czyli... puszczamy ogłoszenie, nie ma chętnych, nie mamy kandydatów. Ale okazuje się, że tylko 7% pracodawców na polskim rynku cokolwiek robi w kontekście przebranżowienia. Czyli pracodawcy nie widzą potencjału w tym trendzie, a ten trend, o tym trendzie bardzo mówi się na rynku. Dlaczego się tym mówi na rynku? No nie było rąk do pracy, szukaliśmy kolejnych kanałów pozyskiwania kandydatów i stąd ta cała sytuacja tych firm, które pozyskują takich kandydatów, którzy no niestety czasem się nabierają. Mamy geniuszy, są jednostki, które to potrafią wykorzystać i później robią szybką karierę i wow, ale ja nie słyszałam o takich sytuacjach, nie widziałam. I fajnie, jeśli to firmy robią takie programy reskillingowe, a nie firmy z rynku. Dlaczego? Bo firma może faktycznie wykształcić, przeszkolić takiego potencjalnego pracownika w tych tematach, które są na pokładzie i w kuchni i takiej
też,
firmy. I później...
swoimi zasobami, tak. To jest zupełnie inna historia, bo wiesz, potem tak naprawdę okej, zewnętrzna firma zrobi szkolenie, potem i tak firma docelowa musi zrobić matching. Bez tego nie da się pracownika przystosować do tego, co on ma robić tak naprawdę w tej firmie.
I wszystko zaczynamy od początku, czyli przyuczanie, przygotowywanie tego pracownika. Ale tutaj znowu polscy pracodawcy się boją o tym, co mówiłeś, że okej, my takiego pracownika przyjmiemy, otoczymy go programem reskillingu, czyli nauczymy, zainwestujemy czas, pieniądze, energię, prawda?
A on powie w którymś momencie...
A on nie będzie lojalny.
Słuchajcie,
tak?
Odchodzę, nie?
Tak, bo ma dużo, dużo ofert. Ale to te świadome firmy, które zdają sobie z tego sprawę, starają się zabezpieczać właśnie to środowisko pracy, czyli stworzyć takie warunki pracownikowi, żeby on po tym reskillingu jednak miał komfortowe warunki pracy, żeby został w tej firmie. I to są na przykład kwestie związane z benefitami właśnie, to są kwestie związane ze ścieżką rozwoju takiego pracownika. To są właśnie kwestie związane z tym, że ta osoba ma na przykład dofinansowanie do szkoleń, czyli ma taką postawę professional learner, tak? Czyli uczy się codziennie czegoś nowego. Ale najważniejsze dla polskich pracowników dzisiaj, to zdziwię cię, to nie są pieniądze, nie są...
Jasne, pieniądze w ogóle nie są potrzebne.
Motywują do pierwszej wypłaty, prawda? Znaczy... motywuje do pierwszej wypłaty.
Ale zaskocznie. Ale
wiesz co, ja zrobiłam taką ankietę swego czasu i w tej ankiecie wzięło udział 600 pracowników w takiej dużej polskiej firmie i tam wyszło, że dla pracowników najważniejsza jest wolny czas. Czyli oni potrzebowali, już byli tak przepracowani, że potrzebowali więcej tego czasu. My wprowadziliśmy wtedy na przykład dzień wolny w urodziny. Wprowadziliśmy na przykład taki...
Ale fajny pomysł.
Tak, benefit z cyklu złote kajdany, czyli po minimum przepracowaniu 3 lat daliśmy pracownikom po wykorzystaniu urlopu z kodeksu pracy dodatkowe 4 tygodnie płatnego urlopu, żeby mógł nabrać właśnie takiego dystansu. Mógł sobie ten...
Czekaj, to jest taki... jakby urlop na poratowanie zdrowia i sił.
Tak, tak, bo właśnie o tym zaczynamy już też powoli mówić, o tym, że następna pandemia, mówi się, to jest pandemia chorób psychicznych. Ludzie się wypalają zawodowo.
Niestety tak.
Niestety tak.
Ale wiesz, to menedżerowie trochę sami nakręcają bańkę. Dlatego, że ja pamiętam sprzed kilku lat, może i nawet kilkunastu, branżę hipermarketów. Jaka była ogromna bańka oczekiwań menedżerskich a propos obrotów i tak naprawdę wydawało się, że granica jest tylko w kosmosie. Jednak nie. Okazało się, że teraz hipermarkety już nie są tym głównym miejscem, gdzie robimy zakupy, bo pojawiło się coś innego, tak? Coś mniejszego. Łatwiej wyliczyć zysk z mniejszej powierzchni, zysk z metra kwadratowego.
Przyroda nie lubi pustki.
I przyroda nie lubi pustki, wobec czego nakręcanie takiej spirali niby niekończącej się, to się potem źle kończy, bo kończy się albo kryzysami, albo zmianami, które potem odwracają czy to rynek pracy, czy różne branże, tak? Ich
tak,
pozycje.
Rozpieszczają, powodują takie, wiesz, no dzisiaj, co znaczy stabilność dla pracownika? Czy stabilnością jest tak, jak ten mój dziadek przepracował na kolei całe swoje życie, no to on czuł się stabilnie, tak? Bo on sobie jechał.
Wypłata będzie wpływać.
Wypłata była, tak.
Później... Szału nie ma, ale będzie.
Dokładnie.
W sensie nie szału, tylko
wypłata.
To jeszcze
wtedy to był prestiż pracy na kolei,
to
więc to jeszcze to były te dobre czasy. On zawsze mówił, że nosi mundur kolejowy, a nie uniform, więc to były to inna perspektywa.
Musiało być dawno temu.
Tak, to było bardzo dawno temu, przypominam, mam 40 lat. Natomiast dzisiaj, czym jest to poczucie stabilności? Poczuciem stabilności jest to, że my się rozwijamy, że mamy wynagrodzenie co miesiąc, ale czy konieczne jest to, że my życzymy sobie być w jednej firmie całe życie. Nie. Dzisiaj pracownicy nie życzą sobie dla samych siebie pracować w jednym miejscu. To jest dla nich w ogóle strata czasu, strata takiego, mają poczucie, że się nie rozwijają, nie idą
kwestia
do przodu.
Chyba nawet tak się mówi, że to jest taka higiena osobista. Raz na kilka lat zmienić pracę. Pytanie w takim razie też w kontekście sztucznej inteligencji. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby pracodawca mógł cieszyć się przez tych kilka lat, nie chcę mówić kilkanaście, pracownikiem, czy po prostu musimy się przyzwyczaić, że rotacja jest naturalnym zjawiskiem, ona będzie się pogłębiać, będzie, nie daj Boże, coraz większa, bo to jednak, wiesz, nie budujesz perspektywy zespołu, więzi zawodowych, czasem nawet prywatnych, jeśli ci pracownicy w firmie, nawet to nie jest dobrze postrzegane, jak pracownicy mówią, a słuchaj, w tej firmie to właściwie co drugi miesiąc zmieniają się pracownicy.
I tutaj wchodzi rola HR-u, ponieważ fajnie, że płacimy, fajnie, że mamy nowe technologie i świetne projekty, które warto mieć w swoim CV, ale tak jak mówię, dzisiaj ludzi to nie motywuje. Dzisiaj, żeby pozyskać dobrego fachowca, profesjonalistę z dobrymi kompetencjami, takimi silnymi merytoryczną wiedzą, to jest strategia trzech procesów. To jest przede wszystkim rekrutacja.
A to nie jest jakaś tajemnica?
To jest jakby, ja jestem rekomenduję taką strategię.
Chciałem ci przypomnieć, że się nagrywamy, jak zdradzasz jakąś tajemnicę.
Nie, to jest wynika z mojego doświadczenia, z tego jak ja wdrażałam pewne rzeczy i jak mi się udało te rotacje obniżyć. I mówię to tylko i wyłącznie, nie teoria, nie poczytałam sobie książek, chociaż lubię i to też mi pomaga. Natomiast to, o czym teraz powiem, to jest tylko i wyłącznie z mojego doświadczenia rzecz, którą warto...
Wypracowana
i ona faktycznie działa. To tak jak mówię, wspomniałam, to jest strategia trzech procesów. To jest rekrutacja, onboarding i właśnie taki employer branding, czyli ta umiejętność kreowania wizerunków wewnątrz firmy, ale jak i na zewnątrz. Jeżeli mamy czas, to mogę o tym chwilę opowiedzieć, ponieważ tak, rekrutacja. Dzisiaj dużo się mówi o kulturze organizacji, o tym właśnie, co nas odróżnia od tej sztucznej inteligencji. Bo z tą kulturą organizacji w firmach to jest trochę jak z pogodą. Ona zawsze jakaś jest, prawda? Czy wyjdziemy teraz na dwór i zobaczymy, że...
Albo jest dobra, albo jest niedobra.
Albo jest, pada deszcz, albo świeci słońce, albo jest zachmurzenie, albo
pada
grad.
Wy w HR-ze jesteście od tego słoneczka.
My jesteśmy od tego, żeby ta pogoda była sprzyjająca. Ja to porównuję zawsze do takiego, wyobraźmy sobie do dwóch młodych ludzi, którzy się właśnie spotykają na swojej ścieżce życiowej. I ta rekrutacja to jest takie to pierwsze wrażenie, czyli my się spotykamy, dajmy na to, z Tinderem i się poznaliśmy, ale wchodzimy gdzieś tam do restauracji, patrzymy na siebie i czy kliknie, czy nie kliknie, prawda?
Czyli te motyle takie w brzuchu, tak. Przekładając na język miłosny.
Miłosny, tak. I jeżeli my czujemy właśnie to pierwsze...
Chemię
po prostu. I tak samo na rekrutacji. My dzisiaj sprzedajemy, czyli tak opakowujemy tą naszą ofertę i tę firmę, że zachęcamy tego naszego pracownika potencjalnego, wtedy jeszcze kandydata, czy on do nas dołączy. To jest ten pierwszy moment, pierwsze wrażenie, które jest bardzo istotne. Jeżeli będziemy już tę kulturę organizacji budować na poziomie procesu rekrutacji, czyli będziemy rekrutować nie pod kątem oczywiście umiejętności technicznych, merytorycznych również, ale przede wszystkim wartości kompetencji, czyli ta pogoda, którą mamy w środku. Czyli jeżeli my będziemy szukać ludzi, którzy lubią pracować zespołowo, którzy lubią krytyczne myślenie, którzy są profesjonalni, którzy krytycznie myślą, bo takie są nasze wartości, a kompetencje techniczne zawsze możemy podnieść później, prawda? Jeżeli ta osoba będzie się dobrze czuła w zespole i sprzedajemy tę ofertę, to mamy tego kandydata, bo pierwsze wrażenie jest, on już ma wtedy te motyle w brzuchu. On jest zafascynowany. Często jak się przychodzi z procesu rekrutacyjnego do domu, to właśnie się
mówisz,
słyszy...
super.
Ale super! I wiesz, co oni mają? Firma. I to mają. I wiesz, co mi powiedzieli? Że mi to dofinansują i to, przy tym będę pracował. Jak będę miał to w CV... odlot. Nie? To jest to pierwsze wrażenie. Ten kandydat nie zapomina, żeby tylko zadzwonili z ofertą. Dzwonimy z ofertą, świetnie, wchodzę. No i później jest ten moment tego onboardingu. I wszelkie badania wskazują, że nawet na poziomie 80-90%, jeżeli przeprowadzi się profesjonalnie onboarding, co to jest onboarding? Czyli to przywitanie.
Przyjęcie w firmie.
Przyjęcie w firmie. to wtedy nawet pracownik może z nami zostać minimum 3 lata. Dlaczego? Bo to jest ten etap zauroczenia. I teraz wchodzimy znowu w ten wątek miłosny. No i wyobraźmy sobie, po tym pierwszym spotkaniu ta para zaczyna randkować, tak? Czyli się poznają. Zobacz, no ale no, ona coś tutaj no, nie tak zasiorbała, jak piła ze szklanki, tak? No ten tutaj
poczekaj,
na przykład... sprawdzimy. Tak, albo na przykład... No a on to tam o swojej matce źle mówi, tak? Mhm. I tak dalej, i tak dalej. A może być tak, nie no, jest opiekuńczy, tak? Nie wiem, zabrał mnie na wycieczkę. Ona jest taka wspaniała, tak świetnie gotuje, świetnie się ubiera. Jest wspaniała, prawda? Czyli ten etap zauroczenia
pierwsze,
jest.
Pierwsze wrażenie.
I właśnie, już jesteśmy trochę po pierwszym wrażeniu, nie? Po tej rekrutacji.
To pierwsze, drugie wrażenie.
Tak. Tu już randkujemy, już tak się sprawdzamy, dotykamy się, tam pierwsze...
Pierwsze minusy,
tak,
plusy.
Plusy, minusy, tak. Już wtedy wszyscy wtedy, jak to Nosowska śpiewała, że karłom wszyscy wtedy dają datki na ulicy, tak, no, że do toalety wtedy nikt nie chodzi i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to jest ten piękny, piękny albo i nie, bo wyobraźmy sobie teraz, jeżeli my mamy pracownika i my się nim zaczynamy opiekować w firmie, czyli dajemy mu wsparcie kadrowe, dajemy mu świetny sprzęt, dajemy mu wsparcie buddy'ego, czyli takiego mentora, do którego on może zawsze się udać po najważniejsze pytania. Nie jest odbierany jako ten męczący żółtodziób, tylko ta osoba, z którą ma ten kontakt. Dajemy takiego, zna dobrze przełożonego, dobrze zespół, zwłaszcza w zespołach rozproszonych, w team, na przykład jak pracujemy z różnego rodzaju aplikacji, to jest istotne. No, patologią jest, a zdarza się często, że przyjmujemy pracownika, on nie zna swojego przełożonego, nie zespołu. I siedzi w domu, jak jeszcze dostał
komputer. I nie wie, z kim pracuje.
I nie wie, z kim pracuje, nie wie, co ma robić, nie zna swoich obowiązków. To jest patologia i wtedy po miesiącu jest wypowiedzenie. Bo ludzie w tej branży, w IT, nie są w stanie sobie pozwolić na to, żeby jakby ciągnąć ten wątek dalej, bo oni, jeżeli zatrzymują się w miejscu, to się cofają.
Musi być miło.
Musi być miło. I dobry onboarding trwa między 3 a 6 miesięcy. Przełożony powinien dawać informację zwrotną, ale też prosić o tę informację zwrotną. I to jest istotne, żeby też ta świadomość w organizacji była, czym jest dzisiaj feedback, bo feedback to jest, no, mówią, błogosławieństwo. Jeżeli ja mam jakieś zachowanie, które irytuje na przykład moich pracowników i ja nie jestem tego świadoma...
Jesteś irytująca?
Potrafię być, podejrzewam, jak każdy inny człowiek. To jest naturalna rzecz. Jeżeli ja mam jakieś zachowanie, które ktoś mi powie, Marta, ale... Na przykład, nie wiem, tam...
Zjedz Snickersa, bo gwiazdożysz.
Na przykład, to ja mogę powiedzieć, dzięki, że mi to powiedziałeś, tak? Bo ja mogę zmienić to zachowanie i już przestać, mogę popracować nad tym i mogę już nie być irytująca. I to nie jest dla mnie krytyka, że jestem obrażona na cały świat, bo ktoś mi powiedział, tylko ja to powinnam wykorzystać do tego, żeby się...
Konstruktywne podejście, tak?
Mi kolega powiedział, Marta, nie ma konstruktywnej krytyki. Sama nazwa, krytyka. No, w języku polskim to jest straszne. W pejoratywny strasznie to brzmi i trudno, dlatego my mamy taką świadomość, że jeżeli ktoś nam daje informację zwrotną, my od razu traktujemy to jako atak, nie? Niepotrzebnie, bo to jest jakby... I właśnie już kończę wątek...
Nie. Chciałem zapytać, co jest po onboardingu dalej?
Po onboardingu dalej jest właśnie ten employer branding, czyli to kreowanie wizerunku na zewnątrz i wewnątrz. Na zewnątrz tutaj wiem, wspominałeś, że zajmujesz się social mediami, czyli wiesz, czym jest marka personalna, czyli to jest to kreowanie właśnie marki, to jest polityka korzystania z social mediów dla pracowników, ale też na przykład wybranie spośród firmy takich osób, które chwalą się i dzielą wiedzą, są wizytówką firmy i wtedy pojawia się zjawisko tak zwanych bumerangów, czyli jeżeli kreujemy taki wizerunek firmy, pracodawcy dobry, na mocny na rynku, no to pracownicy, kandydaci chcą do nas przyjść do pracy. Bumerangi to są te osoby, które były w firmie, odeszły, ale wróciły. Prawda? I to są te właśnie osoby, które trzeba...
Czyli wchodzą drugi raz do
tak.
tej samej rzeki.
To jest mniejszy temat, bo tu kwestie rekrutacyjne, tu bym nie chciała mocno tego wątku przedłużać, ale ten employer branding wewnętrzny. To jest chyba tutaj najważniejszy temat. To jest ten wątek miłosny, znowu wracając, że my już zaczynamy ze sobą mieszkać. Czyli pojawiają się te skarpetki do wyprania, pojawia się te brudne naczynia w zlewie, pojawia się ta sytuacja, gdzie my faktycznie no, już ze sobą żyjemy, już te torty weselne się zjadło i
już tolerujemy
zaczyna
pewne
się
zachowania,
żyć.
Ale też znamy swoje mocne i słabe strony.
Tak.
Jesteśmy w stanie jakoś w tym żyć i funkcjonować.
I właśnie chodzi o to, żeby pracodawca stworzył takie warunki pracy, żeby ten nasz kandydat po tym reskillingu nawet, był na tyle lojalny, żeby on się w tej firmie dobrze czuł. I to są na przykład różne nakładki na ten proces, bo to, czy przeszkolimy na przykład kadrę menadżerską, która będzie wiedziała, jak zarządzać zespołem, żeby on się czuł zaangażowany, żeby miał wpływ. Zobacz, największe wyzwanie, ja teraz na WSB prowadzę przedmiot przywództwo. Największym wyzwaniem liderów, przywódców, co dzisiaj jest? Dzisiaj jest to, żeby zachować taką równowagę i harmonię między dobrą atmosferą, czyli tymi relacjami międzyludzkimi, a celami. Jeżeli damy naszym pracownikom samodzielność, odpowiedzialność i będziemy utrzymywać wciąż ten balans, tę równowagę, i ja będę miała poczucie sprawczości, bo ja mam fajnych ludzi, z którymi fajnie mi się pracuje, mam fajne benefity, mam kafeterię, mam dzień wolny w urodziny, mam dni wolne na przykład dni na pracę charytatywną na przykład i mogę się spełniać w schronisku dla zwierząt, bo kocham zwierzęta i mam fajnych ludzi, z którymi po pracy mogę wyjść zagrać się w nogę. A firma jeszcze jest proekologiczna, bo deszczówkę używają w toalecie i to też odpowiada moim wartościom takim proekologicznym, to jest ukłon w stronę na przykład pokolenia Z, które bardzo wybiera firmy pod względem właśnie takich wartości postaw, no to ja po co ja mam szukać, tak? To jest ten moment, kiedy ja mogę sobie powiedzieć, no może i bym chciał zmienić, ale ludzie są fajni, tak? I ja dobrze się tutaj czuję. Czuję się właśnie w tym domu ciepłym.
Kto mi da takie warunki?
Dokładnie. I to jest ta alegoria, znowu to porównanie, że jeżeli ja wracam z chęcią do domu, tak? I nie kłócę się o te skarpety, a wręcz przeciwnie, gdzieś tam widzę, że skarpety są poprane, bo to na przykład dzisiaj był kolej jego, tak? Nie moja. I ja widzę, że na przykład mam wsparcie swojego męża czy swojego partnera i ja widzę, że ja się dobrze w tym związku czuję, to tak to jest bardzo mocne przełożenie do tego, że jeżeli ja nie mam w niedzielę o 19 syndromu tego, że o nie, jutro znowu do roboty i po prostu mi się robi...
To znaczy jest wtedy dobrze.
Nie, to
jeśli
wtedy...
Jeśli tego nie mamy.
Tak. A jeżeli to mamy, to trzeba uciekać, tak? To jest ten moment, że szkoda tej męki, naszego takiego wewnętrznego...
Wtedy dzwonimy do Marty Barcickiej i Marta coś wam znajdzie na pewno.
Zapraszam, tak, zapraszam. Ja też teraz...
Chciałem powiedzieć, że twój numer wyświetli się u dołu ekranu. Marta Barcińska. Marta, bardzo dziękuję. Od 16 lat specjalistka branży HR, wykładowczyni WSB NL-u o przywództwie. Przepraszam. Wytniemy to? Nie, żartuję.
Nie, zbyt ładnie powiedziałeś.
O przywództwie. Teraz aktualnie, ale będą też inne tematy i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w kolejnych podcastach WSB NL-u po godzinach, bo chyba jesteś po godzinach już, tak?
Tak, jak najbardziej.
Tak? Ja jeszcze jestem w godzinach pracy, więc...
Cóż.
Marta, dziękuję.
Również bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło.
Do zobaczenia, czyli sztuczna inteligencja będzie wchodzić nie tylko w rynek pracy, ale w obszar HR właściwie już wchodzi. I o tym dzisiaj rozmawialiśmy, a to był podcast WSB NL-u po godzinach. Krzysztof Witowski. Do zobaczenia.